Mówiliśmy poprzednio o tym, o czymś, co jest przeciwieństwem miłosierdzia. Mówiliśmy o tym, że żeby zrozumieć, czym jest czyste powietrze, to trzeba czasem troszkę zrozumieć i zobaczyć, w jakim smogu się żyje, w jakim smrodzie się żyje, chociaż na co dzień, jak się w tym żyje, to tego tak nie czuć. I powiedzieliśmy sobie, wskazywaliśmy na takie trzy formy tego smogu, w którym normalnie człowiek po grzechu pierworodnym żyje. I każdy z nich powiązałem z jakąś formą pogardy. Mówiłem po pierwsze o pogardzie, która jest między ludźmi, pogarda człowieka do człowieka, która jest, nie tylko polega na tym, że się kogoś obraża i się na niego pluje, ale która polega w dużej mierze na tym, że się człowieka drugiego nie zauważa, nie słucha się. I mówiłem, że każdy człowiek jest w swoim życiu w jakiś sposób poraniony przez pogardę, której doznał od innych ludzi. W szkole czasem, w rodzinie, w pracy, w ogóle w świecie między ludźmi. I że nawet jeżeli nie chcemy na co dzień o tym pamiętać, to są gdzieś takie ciarnie, które w sercu każdego człowieka są i one bolą. Doznając pogardy od innych ludzi, doznając tego, jak nas wielu często nie doceniają, sami sobą zaczynamy gardzić. Sami się zaczynamy wstydzić tego, kim jesteśmy. Poczynając czasem od narodowości, przez to, że się wstydzimy swojego ciała, swojego wieku, przez to, że się wstydzimy, że nie jesteśmy tak silni albo tak piękni, przez to, że mówimy sobie, chyba każdy z nas, ze starszych przynajmniej, miał taki moment, kiedy fantazjujemy sobie i mówimy sobie, żebym ja wiedział to, co teraz wiem i miał znowu 10, 15, 20 lat, gdybym mógł jeszcze raz zacząć, to bym zupełnie inaczej pokierował swoim życiem, bo przecież tak naprawdę tyle rzeczy, które mógłbym zrobić, które chciałbym w życiu osiągnąć, to mi się nie udało. To są takie znaki pogardy w stosunku do siebie samego. I wreszcie to, co jest w stosunkach między ludźmi, przerzucamy na Boga. I mimo, że nie mówimy tak wprost, że Pan Bóg to na pewno mną gardzi, to w jakiś sposób boimy się, wstydzimy się przybliżyć do Niego. Jesteśmy troszkę jak ten Adam i Ewa schowani w krzakach po grzechu pierworodnym. Trochę wstydzimy się tak podejść, spojrzeć Panu Bogu w oczy i powiedzieć, teraz mnie prowadź, teraz chcę iść zupełnie za Tobą. Boimy się, że On zniszczy nam życie, że On jest na nas zły, że nas w jakiś sposób ukaże albo coś takiego. To wszystko nazwałem takim trującym, zatrutym powietrzem, takim smogiem, który jest nie tylko czymś charakterystycznym dla ludzi dzisiejszych czasów, ale to było zawsze, w takiej czy w innej formie. Dzisiejsze czytanie z Dziejów Apostolskich nie mówi dokładnie o smogu, to jest przecież pojęcie z XX, XXI wieku, ale mówi o bardzo podobnej rzeczy. Mówi święty Piotr do Żydów, pokutujcie i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody. To, co ja określiłem jako taka sytuacja właśnie dramatyczna gdzieś tam człowieka duszącego się w zatrutym powietrzu, jest 2000 lat temu przedstawiona jako upał, straszny upał, w którym człowiek chciałby dni ochłody. Wy w Australii wiecie, co to upał znacznie lepiej niż ja w Polsce. Jakbym jeszcze żył pewnie w Skandynawii, to zupełnie zapowiedź dni ochłody to byłoby coś, co raczej kiepsko odbieram. Ale możemy sobie wyobrazić, że w Ziemi Świętej, w Izraelu, gdzie temperatura średnia jest jeszcze wyższa niż w Australii, gdzie w tym czasie nie ma ani klimatyzacji, ani lodówek, ani zimnej wody, nic nie ma, czym by się można ochłodzić, upalne lata i dni upału to było coś naprawdę nie tylko męczącego, ale dla ludzi niebezpiecznego. Ludzie w takim upale mogli rzeczywiście się strasznie męczyć. Więc pięknie święty Paweł jakby może chwycić za serce tych, którzy go słuchają, mówiąc, że Pan przygotował dla was dni ochłody. Dni, w których odpoczniecie, poczujecie się lepiej, poczujecie przypływ energii. I te dni ochłody to jest właśnie to czyste powietrze miłosierdzia Bożego. To jest to poczucie, że moja pogarda dla mnie samego zniknęła. Ja się cieszę tym, kim jestem i jestem dzieckiem Bożym, niezależnie od tego, co mi się w życiu zdarzyło, jakie błędy popełniłem. Jestem otoczony nie pogardą innych ludzi, ale przede wszystkim miłością Pana Boga. Czuję się jak takie malutkie dziecko, które Bóg trzyma w rękach i które jeszcze myje, żeby czyściutkie takie było. Ja się mogę cieszyć tym, że jestem właśnie otoczony miłością Bożą. Piękna rzeczywistość, którą człowiek, który rozumie, że jest ukochany przez Boga, czuje. I mimo, że żyjemy w świecie, w którym cały czas może być wiele pogardy człowieka do człowieka, to teraz ta pogarda nie niszczy nas, ale my zaczynamy te wszystkie stosunki między ludźmi, które są złe, traktować jako naszą misję. Teraz Pan Bóg wysyła mnie do tych ludzi po to, żebym ja w tym świecie trochę otworzył okna, trochę wpuścił świeżego powietrza, żebym ja w tym ich upale, prawie jak w piekle, dał moją postawą, moimi słowami, moim dobrym życiem trochę ochłody tym ludziom. Takie jest miłosierdzie Boże przedstawione dzisiaj w tych czytaniach. I tutaj jest bardzo ważna sprawa, bo my czasem mamy ogromną trudność w zrozumieniu miłosierdzia Bożego, bo robimy błąd, który w teologii się pojawiał przez 2000 lat chrześcijaństwa, natomiast szczególnie został jakby zakonserwowany w myśleniu ludzi przez teologię protestancką. I potem niestety jak spotykam ludzi, którzy byli na kursach jakichś ewangelizacyjnych, nawet w kościele katolickim, to ponieważ ludzie, którzy pisali te kursy, nie zawsze byli świadomi tego, że między teologią katolicką a protestancką to jest duża różnica, więc my czasem nasiąkamy tą niedobrą teologią, w której co prawda Syn Boży wychodzi na bardzo fajnego Boga człowieka, który składa swoje życie za nasze grzechy, ale Bóg Ojciec wychodzi w tym modelu teologii, ja mówię nie o Bogu, tylko o złym modelu teologii, wychodzi na tępego sadystę. Czyli on jest taki sprawiedliwy, że jak się wkurzy, to komuś lanie musi spuścić. Nieważne, że nie temu, co jest winny, ale tak się wkurzył, na kimś się wyżyć musi. To wyżyje się na swoim synu, bo jakby się wyżył na grzesznikach, to by tych grzeszników zupełnie zniszczył. To bardzo często w tej chwili, nawet kiedy śpiewamy koronkę do miłosierdzia Bożego, to rozumiemy słowa w niewłaściwy sposób. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Czyli tu co wychodzi? I tak jak myślimy często potocznie, wychodzi na to, że Bóg się ucieszy z czyjegoś cierpienia, w tym wypadku z cierpienia Jezusa. I że to cierpienie czyjeś jest dla Niego takie cenne, że on wzruszony taką ofiarą jest w stanie wybaczyć grzesznikom ich grzechy. To jest właśnie ta zła teologia, w której Jezus jest miłosierny, ale Bóg Ojciec nie bardzo. I kiedy sobie weźmiemy to, co mówi Ewangelia, największe, najważniejsze przypowieści o miłosierdziu Bożym, przypowieść o Ojcu Miłosiernym. Czy jest tak, że Ojciec Miłosierny wychodzi temu synowi na spotkanie, bierze tam go w ramiona, ale mówi, zapomniałem, przecież ja nie jestem tylko miłosierny, ja jestem też sprawiedliwy. No ktoś karę musi ponieść. No to co, to może ten starszy syn poniesie karę. No i tam tego starszego syna siekierką, nie? A potem robi zmartwychwstanie na ojomie, defibrylator, zmartwychwstanie, aleluja, wszystko jest w porządku. Kara była, zmartwychwstanie i było gra. Głupie, prawda? Strasznie głupie. Ale często my tak właśnie myślimy, że to Jezus swoją śmiercią rozgniewanego Boga musiał przebłagać i ten Bóg dopiero wtedy się uśmiechnął i powiedział, no to w porządku. Jaka jest taka naprawdę ta nauka o przebłaganiu, o miłosiernym Bogu i miłosiernym Synu? Nie wiem, czy widzieliście taki film Chata. Tam Bóg Ojciec występuje na początku tego filmu w postaci starej murzynki. I bohater tego filmu, który przeżył straszne rzeczy w życiu, w pewnym momencie temu Bogu Ojcu zarzuca, że a coś ty robił, jak twój syn umierał na krzyżu? A Bóg Ojciec w postaci starej murzynki pokazuje ręce i okazuje się, że Bóg Ojciec na rękach też ma ślady gwoździ. Był i cierpiał razem z synem. Naprawdę kilka lat czytania i rozmów z profesorami teologii poświęciłem na to, żeby zrozumieć, w co my właściwie wierzymy. Wyobraźcie sobie, tak cofnijmy się do takich powiedzmy sienkiewiczowskich czasów trylogii i wyobraźmy sobie bardzo dobrego króla. Nie było takiego dobrego króla w Polsce, ale wyobraźmy sobie króla, który naprawdę bardzo kocha swoich poddanych. I wyobraźmy sobie jakieś bardzo okrutne plemię. Nie było takiego plemienia w Polsce. Jakiś kozaków, coś takiego. I wyobraźmy sobie, że gdzieś tam na rubieżach to plemię niszczy innych mieszkańców, pali, rabuje i tak dalej. Ale przez to, że ono jest w granicach Rzeczpospolitej, to chroni je przed tym, żeby inne tam państwa, nie wiem, Rosja, i żeby to plemię nie zostało po prostu zniszczone, zmiecione. I król w pewnym momencie mówi do swojego posła, mówi tak, jedź do nich i spróbuj ich przekonać o tym, żeby oni tak nie robili. Spróbuj w moim imieniu zawrzeć z nimi pokój, pojednanie. Powiedz, że ja im wybaczę wszystko, jeżeli oni zgodzą się na taki pokój, na takie pojednanie. I wyobraźcie sobie, że to plemię jest tak okrutne, że tego posła, tak jak Juranda ze Spychowa, już jedziemy Sienkiewiczem, oślepia, ucina mu język, ucina mu rękę i w tym momencie już są przekonani, że już jest po nas. Już teraz to, co myśmy zrobili, nie mamy szans u tego króla. Przyjedzie husaria i nas zniszczy. I w pewnym momencie ten poseł, tak okaleczony, przychodzi do nich i jakoś im daje znać, chodźcie ze mną do króla. Jak król zobaczy, jak ja w waszym imieniu poproszę, żeby nic wam nie zrobił, to król będzie bardzo poruszony tym i na pewno nic wam nie zrobi. Ale to nie król potrzebuje tego, tylko wszystko to jest po to, żeby przekonać tych naszych kozaków. Żeby przekonać ich, żeby oni się nie bali przyjść do króla. To nie król musi być przebłagany cierpieniem tego jego posła, tylko to Ci kozacy muszą być przebłagani i przekonani do tego, że oni mogą zaufać, że jeżeli ten poseł tak mu zależy na nich, to nic im się nie stanie. Jeżeli ten król wiedział, że coś takiego może się stać, ale tak mu zależy na tych kozakach, że i tak posłał tego posła i jeszcze bardziej, że ten poseł był jego synem. To w tym momencie, kiedy słyszymy słowa z Ewangelii świętego Jana, tak Bóg umiłował świat, że swojego jedynego syna dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, Jan 3,16, to w tym momencie możemy być naprawdę niezwykle poruszeni i wiemy, że dla jego bolesnej męki to nie Bóg musi być przebłagany, tylko my, widząc, jak bardzo Jezus nas ukochał, że wiedział, że jak On wejdzie w ten świat, jak On zacznie przekonywać ludzi, to ludzie Mu powiedzą, nie będziesz nas uczył. Na pewno nie będzie nikt nas uczył, jak żyć. My jesteśmy uczeni w Piśmie, my jesteśmy mądrzy. Nawet Piotr, który był przekonany, bo to jest nasz problem, że my nie jesteśmy przekonani, że my jesteśmy tacy jak ci kozacy, których ja opisałem. My jesteśmy przekonani, że jesteśmy w porządku, tak jak Piotr był przekonany. Piotr był przekonany, że arcykapłani i uczeni w Piśmie są nie w porządku, ale on mówi, życie za ciebie poświęcę i inni tak samo, pisze Ewangelia. I ten najsmutniejszy moment w ich życiu, kiedy oni wracają do Wieczernika, są tam i wiedzą, zdawało nam się, że kochamy Go, ale nie oddaliśmy swojego życia za Niego. Nie byliśmy w stanie nic zrobić. Każdy z nas znalazł usprawiedliwienie i uciekliśmy. I dla odmiany teraz ten moment, który widzimy dzisiaj w Ewangelii. Kiedy zmartwychwstały Chrystus przychodzi i mówi, nie bójcie się. Usłyszymy jeszcze w Ewangelii, kiedy powtarza pytanie do Piotra, do tego, który go zdradził trzy razy pyta, czy miłujesz mnie? I tutaj mamy bardzo pełny obraz tego, co może w naszym życiu się wydarzyć z miłosierdziem. Nie mamy żadnych naszych dobrych uczynków. Nam się zdawało, że bardzo kochamy Pana Jezusa, ale nie oddaliśmy dla Niego swojego życia, ale On do nas wraca. I w tym momencie, kiedy Jezus staje i widzimy, że On nas nadal kocha i widzimy, że nad tymi, którzy idą za Bogiem, śmierć nie ma władzy, w tym momencie wszystkie nasze strachy, w tym momencie lęk, czy mi się uda w życiu, czy mi się nie uda, czy będę bogaty, czy nie, to jest tylko malutki kawałek naszej drogi. Jechałem z Warszawy do Lublina nocnym pociągiem. Starsze małżeństwo z dziećmi swoimi weszło, dzieci koło 50, nie takie dzieci. I starszy pan, myślę, na pewno powyżej 80. Ciemno w przedziale, pociąg rusza, zasłony zasłonięte. Starszy pan się denerwuje. Coś mówi, coś ma mroczy, nie wiadomo o co chodzi. W pewnym momencie pociąg już jedzie jakiś czas. Starszy pan wstaje i mówi, ja nie chcę tutaj mieszkać. No, wszyscy się orientują, panu się troszkę pomieszało, prawda? Syn, a może mąż córki wstaje, odsłania zasłony, widać światła migające za oknem. I mówią, ale tato, my tu nie mieszkamy, to jest pociąg. My tam do, nie wiem, do cioci Czesi jedziemy, do Lublina. Przecież to jest tylko pociąg. No i do starszego pana dochodzi. Już wie, że to jest tylko pociąg. Spokojnie siada i zasypia. Gdzieś tam już dojeżdżają do Lublina. Kiedy zmartwychwstały Chrystus, ktoś z drugiej strony przychodzi, to apostołowie wiedzą, ale to życie to jest tylko pociąg. Nie ma się co przejmować, że to lustro nie jest moje, że nie jadę dokładnie z takimi ludźmi, z jakimi bym chciał jechać, że mamy i taty już nie ma. To jest tylko pociąg. Zmartwychwstały Chrystus zmienia to widzenie naszego życia, tej sytuacji. I pyta każdego z nas, to co, czy miłujesz mnie? Czy chcesz iść za mną? Na samym końcu dzisiaj warto, żeby każdy z nas powiedział sobie, do tej pory za mało Cię kochałem. Przyjmuję to. Wiem, że do tej pory za mało Cię kochałem. Ale wierzę, że Ty będziesz mnie prowadzić, że Ty ze mnie nigdy nie zrezygnujesz. Amen.